Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Pamięć sięgającą w przyszłość należy oczyścić ze zła i nienawiści, mówi przy okazji 60. rocznicy akcji Wisła arcybiskup Jan Martyniak. Zwierzchnik grekokatolików w Polsce będzie gościem dzisiejszego magazynu. Natomiast w cyklicznym programie Wobec Islamu postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy muzułmanin może oddawać cześć komuś innemu niż Bóg. 28 kwietnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy od watykańskich aktualności.
Na potrzebę jedności każdej kościelnej wspólnoty wskazał Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami zakończonego w Rzymie nadzwyczajnego synodu Kościoła syrokatolickiego. Przewodniczył mu w imieniu papieża kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Ojciec Święty wyraził wdzięczność patriarsze Antiochii i Niaspirowi Abdel Ahadowi i biskupom za ich starania o rozwiązanie problemów, z którymi już od pewnego czasu boryka się zasłużony Kościół syrokatolicki. Wyjaśnił, że synod nadzwyczajny tej wspólnoty zwołał celem ożywienia jej dawnych już więzi ze stolicą apostolską. Przypomniał troskę Jana Pawła II o trudności przeżywane przez ten Kościół oraz napomnienia do jedności i pojednania, jakie do niego kierował. Za jego przykładem również Benedykt XVI zachęcał katolików obrządku syryjskiego do dawania wyraźnego świadectwa braterstwa.
W tych dniach rozważaliście sposoby przezwyciężania trudności przeszkadzających wam w rozwijaniu normalnego życia kościelnego. Zdajecie sobie dobrze sprawę, co jest konieczne i nawet niezbędne. Wymaga tego dobro Kościoła syryjsko-katolickiego. Wymaga tego również szczególna sytuacja Bliskiego Wschodu i świadectwo jedności, jakie mogą dawać kościoły katolickie. W naszych czasach wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stoją przed licznymi wyzwaniami zagrażającymi ewangelicznym wartościom. W przypadku waszego kościoła dodatkową trudność stanowią akty przemocy i konflikty występujące w części powierzonej wam owczarni. Zagrażają one nie tylko pokojowej atmosferze, ale wprost ludzkiemu życiu. W tych sytuacjach ważne jest, by syryjsko-katolicka wspólnota kościelna głosiła z mocą Ewangelię, rozwijała duszpasterstwo odpowiadające na wyzwania postmodernizmu i dawała wyraźny przykład jedności w świecie doznającym rozłamów i podziałów.
Benedykt XVI przyjął na audiencji prezydenta Litwy. Valdas Adamkus spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone. W czasie serdecznych rozmów, jak informuje Watykańskie Biuro Prasowe, wyrażono zadowolenie z dobrych stosunków między Stolicą Apostolską a Litwą. Są one, stwierdza się w komunikacie, owocem wzajemnego zaufania i obustronnej woli współpracy. Podczas wizyty prezydenta Adamkusa w Watykanie podkreślono też zbieżność opinii i zamierzeń co do wkładu, jaki Kościół katolicki może wnieść w dobro całego kraju. Opowiedziano się za coraz konkretniejszą współpracą. Spotkanie było też okazją do wymiany informacji i refleksji o roli, jaką Litwa pełni w Unii Europejskiej oraz o relacjach tego kraju z najbliższymi sąsiadami.
Jak podają agencje prasowe, osobista rozmowa litewskiego prezydenta z Ojcem Świętym trwała około 20 minut. W dalszej części audiencji wzięła też udział małżonka Valdasa Adamkusa i inne osoby towarzyszące. W skład delegacji wchodził wileński organista, profesor Leopoldas Digrys, który organizuje Festiwal Muzyki Sakralnej. Benedykt XVI rozmawiał z nim bardzo serdecznie. Według źródeł litewskich prezydent Adamkus zaprosił papieża do odwiedzenia Wilna. I to na
z udziałem zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, kardynała Lubomira Huzara oraz hierarchów z Polski, Ukrainy i Niemiec, w Przemyślu trwają kościelne obchody 60. rocznicy akcji Wisła. Uroczystości rozpoczęły się otwarciem w południowo-wschodnim Instytucie Naukowym wystawy książek i artykułów na temat deportacji ludności ukraińskiej w Polsce w ramach akcji Wisła. Arcybiskup Jan Martyniak podkreśla potrzebę rzetelnego informowania o tamtych wydarzeniach. Zwierzchnik grekokatolików w Polsce wskazuje zarazem, że w pokonywaniu wzajemnych uprzedzeń ważną rolę odgrywa modlitwa.
Przede wszystkim to ma znaczenie modlitewne, bo to jest to ciągłe uzdrawianie pamięci. Idziemy w tym za myślami i słowami Ojca Świętego, żeby zasypywać te rowy. Nie budujemy jakichś specjalnych pomników, tylko zbudujemy jeden pomnik i to piękny. Kaplicę Pojednania w Łagiewnikach 24 czerwca poświęci ksiądz kardynał Huzar i ksiądz kardynał Dziwisz. I to jest nasze najpiękniejsze osiągnięcie. Pomnik ciągłej modlitwy do Bożego Miłosierdzia. To, co tak bardzo kochał i chciał Ojciec Święty. Robimy nabożeństwa, to jest w większości liturgia, która odbędzie się w Soborze Katedralnym w niedzielę o 9 godzinie z udziałem naszych biskupów, księdza kardynała Huzara. Pójdziemy na cmentarz wojskowy, by modlić się za wszystkich. Będzie konferencja naukowa, która będzie się starała wyświetlić tę akcję Wisła. Na pewno ta zbiorowa, tak zwana kara dla tych ludzi zostaje zawsze jakimś takim bólem dla naszych wiernych. I dlatego te rocznice mają to do siebie, by nie drapać, nie drażnić, tylko by ostrzegać, do czego zdolny jest człowiek. Minęło 60 lat, a przecież widzimy, co dzieje się na Bałkanach, co dzieje się w świecie. Trzeba człowieka od wewnątrz przemieniać i uświęcać. I to powinno być celem tych obchodów. To już rośnie trzecie pokolenie po tych wszystkich smutnych wydarzeniach. Pamięć pozostaje, bo pamięć zawsze w jakiś sposób uobecnia to, co było. Ale staramy się, żeby to było zgodne z duchem miłości i słowami Ojca Świętego. Boli właśnie to, że mówi się o tych wszystkich wydarzeniach wojennych w oderwaniu od nauki Ojca Świętego. Niektórzy tak bardzo są zapaleni, ale nigdy nie słyszałem, że powoływali się na słowo Ojca Świętego, na słowa Episkopatu Ukrainy i Polski. No przecież tyle tych dokumentów było.
A jak ksiądz arcybiskup by ocenił te głosy, które się pojawiają, które próbują usprawiedliwić akcję Wisła?
Akcję Wisła przeprowadził reżim komunistyczny przy pomocy NKWD. Zniszczenie całego kościoła, zamordowanie 10 biskupów. Bo zawsze mówią, a to jest nacjonalizm ukraiński. Przecież Rumuni nie byli nacjonalistami. Wszystkich biskupów wyżnęli, grekokatolickich. Słowacja to samo. To jest komunistyczna robota. I to zrobiło państwo komunistyczne. I nie ma co tego bronić. Nie wolno zbiorowej odpowiedzialności stosować. A to była zbiorowa odpowiedzialność. Zresztą zaplanowana już prędzej, jeszcze przed tymi wydarzeniami.
Powiedział ksiądz arcybiskup kilka słów o tym, jak ta akcja właśnie wpłynęła na losy kościoła grecko-katolickiego na początku, a jak to było tak długofalowo, powiedzmy, bo do tej pory chyba można powiedzieć o pewnych ranach, które trzeba leczyć.
Przede wszystkim straciliśmy cerkiew, która miała 1 200 000 wiernych, 1000 kościołów, duchowieństwo, to wszystko poszło w rozsypkę. 10 lat niebycia. Później od 56 roku byliśmy tolerowani, odprawialiśmy w łacińskich kościołach. Dopiero od 89 roku przyznano nam konkordat, no i teraz mamy od 96 metropolię, ale to trudno pozbierać, bo część cerkwi jest w rękach prawosławnych, którzy nie chcą nam tych cerkwi oddać, zwrócić, nawet nie chcą pozwolić nam odprawiać w naszych cerkwiach. Z kościołem rzymskokatolickim ułożyliśmy te sprawy, poddawano nam te cerkwie, które były nasze. Także tu mamy sprawę uregulowaną, ale zniszczona cała struktura, zakony, to wszystko. To są rany, które będą obecne jeszcze przez długie lata.
Ksiądz arcybiskup kilka razy odwoływał się do nauczania papieża, szczególnie Jana Pawła II, któremu los kościoła, także grecko-katolickiego, bardzo, bardzo leżał na sercu. A jakie nadzieje, jeżeli można mówić o jakichś nadziejach, wiąże ksiądz arcybiskup z pontyfikatem Benedykta XVI?
No, Benedykt XVI jest papieżem też bardzo sprawiedliwym i też patrzy na wschód szeroko też i w duchu ekumenizmu i tak dalej, ale przede wszystkim trzeba patrzeć na ten wschód, tak jak Ojciec Święty, w duchu sprawiedliwości.
Przy okazji akcji Wisła mówi się bardzo dużo, akcent idzie na to pojednanie polsko-ukraińskie. Czy ksiądz arcybiskup zechciałby powiedzieć, na jakim etapie jesteśmy? Czy to jest początek, czy to jest koniec, czy to jest proces, który będzie jeszcze długi?
To jest proces, dlatego że tu splatają się sprawy różne. Bardzo często akcja Wisła łączy się z Woliniem, co jest nieusprawiedliwione. Ale ten odwet na tych ludziach z Lemkowszczyzny, którzy często byli niezaangażowani politycznie, później te wszystkie inne bratobójcze walki, trzeba pamiętać, bardzo mocno to trzeba podkreślić, że na Woliniu nie był obecny Kościół grecko-katolicki. To jest część prawosławna do dzisiaj. Tam nawet nie wolno było mieć biskupa grecko-katolickiego, tylko był wizytator Mikołaj Czernecki. to zupełnie trzeba w innym świetle na te rzeczy patrzeć. A to tak sobie bardzo łatwo do jednego worka rzucić i obciążyć Kościół grecko-katolicki. Biskup Kocyłowski, męczennik, zresztą Stolica Apostolska zaliczyła wszystkich tych biskupów męczenników. Ojciec Święty, jak był we Lwowie, do grona błogosławionych. Oni nie mieli z tym nic wspólnego. Wprost przeciwnie, nawet arcybiskup Szeptycki napisał list "Nie zabijaj", gdzie klątwą, ekskomuniką obciążał tych, którzy dopuścili się mordu.
Uroczystości rocznicowe się skończą, nie będzie więcej artykułów w gazetach, znikną flesze kamer. Co według księdza arcybiskupa mogłoby być owocem na przyszłość z tych uroczystości właśnie?
Przede wszystkim miłość do Pana Boga, do Kościoła, do swojej dobrej tradycji, modlitwa i wzajemne wyjaśnienie spraw spokojnie po Bożemu i sprawiedliwości.
Mówił arcybiskup Jan Martyniak. Jutro w grecko-katolickim soborze archikatedralnym świętego Jana Chrzciciela odbędzie się liturgia w intencji ofiar akcji Wisła. Po niej ulicami Przemyśla przejdzie ekumeniczna procesja na ukraiński cmentarz wojskowy.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Sufizm, święci i mistycy. Czy muzułmaninowi wolno oddawać cześć komukolwiek poza Bogiem? We wszystkich wielkich religiach istnieją kierunki mistyczne, które szukają niekonwencjonalnych dróg, aby dotrzeć do ostatecznego celu. W zależności od tradycji religijnej jest nim na przykład osobowy Bóg, nicość, światłość lub ciemność. Również w islamie istnieje podobny kierunek zwany sufizmem, tasawuf. Nazwę przybrał od arabskiego terminu suf, oznaczającego wełnę, a konkretnie odnoszącego się do wełnianych okryć noszonych przez muzułmańskich ascetów za przykładem chrześcijańskich mnichów. Początki sufizmu sięgają VIII wieku, ale już w IX stuleciu ruch ten stał się bardzo popularny z silnym ośrodkiem w Bagdadzie. W zależności od miejsca, w którym rozprzestrzeniał się islam, mistycyzm muzułmański wchłaniał elementy różnych religii i kierunków filozoficznych, np. chrześcijańskie, neoplatońskie, irańskie, hinduskie i buddyjskie. Mistycy muzułmańscy, zwani sufi, koncentrują się na duchowej walce z własnymi pożądaniami i egoizmem, które utrudniają osiągnięcie jedności z Bogiem. Wypełnione dyscypliną, podjęte w tym celu zmagania, uważają za wielki dżihad. Ten rodzaj walki wymaga od nich całkowitego podporządkowania się Bożej woli, pogłębionej refleksji nad Koranem i Sunną, odmawiania modlitw i czynienia postów, odrzucenia przywiązania do rzeczy materialnych oraz czynienia dobrych uczynków. W tradycji sufickiej można dostrzec pewien proces przesuwania akcentów. W początkach dominowała wśród mistyków muzułmańskich surowa asceza, wynikająca z lęku przed Bogiem jako sprawiedliwym, ale okrutnym sędzią. W późniejszej fazie rozwoju miejsce rygoryzmu zajęły poznanie i miłość. Konkretnie chodziło o pełne poznanie jedności i jedności Boga, a także o dążenie do zespolenia się z Nim przez całkowite oddanie siebie. Mistycy muzułmańscy przyjmowali, że istnieje tylko jedna droga do poznania wiedzy prawdziwej, która prowadzi przez wewnętrzne doświadczenie, ekstazę i osiągnięcie jedności z Bogiem. Głoszone przez sufich przekonanie o możliwości poznania Boga dzięki osobistemu doświadczeniu wywołało ostrą reakcję ortodoksyjnych uczonych muzułmańskich. Dla wielu ulemów mistycy stali się zagrożeniem dla tradycyjnego islamu. Zarzucono im odchodzenie od prawowiernej interpretacji Koranu, obojętność rytualnych praktyk oraz selektywny stosunek do prawa. Nastąpił nawet okres formalnych prześladowań zwolenników sufizmu, czego kulminacyjnym punktem było skazanie na śmierć sławnego mistyka z Bagdadu Mansura al-Halladża. Zarzucono mu panteistyczne bluźnierstwo za jego słynne wyznanie Ana al-Haq, to znaczy ja jestem prawdą, czyli Bogiem. Paradoksalnie konflikty ulemów z mistykami przyczyniły się do wzrostu popularności sufizmu. Jego siła i atrakcyjność polegała na tym, że wchłaniał i adoptował lokalne zwyczaje oraz elementy religijności ludowej, zwłaszcza w krajach zamieszkałych przez ludność niearabską. W ten sposób sufizm odegrał znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu się islamu. Ze względu na wzrost znaczenia sufizmu w świecie muzułmańskim, próby zawarcia kompromisu między sufizmem a ortodoksyjnym islamem podjął wielki teolog i myśliciel islamu Al-Ghazali. Z jednej strony usunął obojętność dla praktyk religijnych oraz idee panteistyczne jako dwa niezgodne z tradycyjnym islamem elementy sufickie, a z drugiej zalecił, aby teologiczną i prawniczą literę prawa muzułmańskiego ożywić mistyczną miłością do Boga. Siłą sufizmu stały się bractwa, w których obowiązywała określona doktryna zwana tariqa, czyli droga. Bractwa te wykształciły swoistą liturgię, wspólne recytacje modlitw, m.in. rodzaj litanii zwanej dhikr, czyli wspomnienie, polegające na wspólnej recytacji imion Boga przy wykonywaniu zharmonizowanych ruchów ciała. Miało to na celu wprowadzenie modlących w ekstazę. Sufizmowi zawdzięcza się rozpowszechnienie tak zwanego sznura modlitewnego, zwanego często różańcem, subha lub tasbih, którego odmawianie polega na wymawianiu najpiękniejszych imion Boga. Poza mistycyzmem ludowym rozwinął się w islamie mistycyzm filozoficzny. Pozostając pod silnym wpływem neoplatońskiej doktryny o emanacji, przyjął on postać monizmu i panteizmu. Największym jego przedstawicielem był myśliciel i poeta arabski Ibn al-Arabi. Oba rodzaje sufizmu, ten ludowy i ten filozoficzny, kształtują również współczesne oblicze islamu. Do najbardziej znanych bractw sufickich należą istniejące do dziś Kadirija, Maulawija i Bektaszije. Założyciele wielu bractw byli i są zazwyczaj czczeni jako święci, marabut, mimo iż kult świętych jest sprzeczny z nauką islamu. To właśnie dzięki bractwom religijnym kult ten rozpowszechnił się w późniejszym okresie islamu w całym świecie muzułmańskim. Marabuta uważa się za orędownika i pośrednika Bożego błogosławieństwa. Po śmierci osoby cudowność przypisywano miejscu złożenia zwłok, które stawało się źródłem łaski dla odwiedzających. Grobowce marabutów urosły do rangi miejsc pielgrzymkowych, którym nadano formę budowli z białymi kopułami. W religijności ludowej wyróżnia się marabutów powszechnych i lokalnych. Miejsca kultu ważniejszych świętych przyjęły z czasem charakter sanktuarium, gwarantujące schronienie i azyl. W niektórych krajach, głównie w Maroku, organizuje się nawet festyny z okazji lokalnego świętego. Mimo zakazu oddawania czci osobom świętym w ortodoksyjnym islamie, kult marabuta należy do istotnych praktyk duchowych w tej części świata muzułmańskiego.
Radio Watykańskie. Rubryką ojca Adama Wąsa wobec islamu kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.